Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Benedykt XVI żegna się z Castel Gandolfo.
Pielgrzymowanie służy głoszeniu Ewangelii, przypomina papież uczestnikom Światowego Kongresu Duszpasterstwa Pielgrzymek i Sanktuariów.
Stolica Apostolska wspiera rozwój Afryki.
27 września witają Państwa Krzysztof Bronk
i Barbara Marczewska.
Choć Benedykt XVI zakończy letni pobyt w Castel Gandolfo dopiero w czwartek, już dziś pożegnał się z władzami tego podrzymskiego miasteczka, duchowieństwem oraz pracownikami willi papieskich. Ojciec Święty podziękował tym wszystkim, którzy przyczynili się do spokojnego i owocnego spędzenia przezeń letnich miesięcy, w tym w sposób szczególny włoskim i watykańskim służbom policyjnym i wojskowym. Przemawiając do zebranych, papież przypomniał patrona dnia dzisiejszego.
Żegnając się z wami, chciałbym zwrócić waszą uwagę na postać świętego Wincentego a Paulo, którego wspomnienie liturgiczne dzisiaj przypada. Ten apostoł miłosierdzia, tak drogi ludowi chrześcijańskiemu i znany szczególnie dzięki założonym przez siebie siostrom, został ogłoszony przez papieża Leona XIII powszechnym patronem dzieł miłosierdzia na świecie. Swoją nieustanną działalnością apostolską sprawił, że Ewangelia stała się jaśniejącym światłem nadziei i miłości dla człowieka tamtych czasów, szczególnie dla najuboższych ciałem i duchem. Niech jego przykład i wstawiennictwo wzbudzą w waszych wspólnotach i w każdym z was nowy zapał solidarności, aby poszczególne wysiłki posłużyły budowie dobra wspólnego.
Znaczenie miejsc pielgrzymkowych dla życia chrześcijańskiego i ewangelizacji wskazuje papież w przesłaniu do uczestników II Światowego Kongresu Duszpasterstwa Pielgrzymek i Sanktuariów trwającego w Santiago de Compostela. List odczytano dziś w tamtejszej katedrze na rozpoczęcie obrad. Ojciec Święty nawiązuje do swej podróży apostolskiej planowanej na początek listopada. Ja sam udam się już wkrótce jako pielgrzym do grobu świętego Jakuba Apostoła, tak jak kierowałem kroki do innych miejsc na świecie, gdzie zdążają pobożnie liczni wierni, pisze Benedykt XVI.
W obecnej chwili historycznej szczególnie jesteśmy powołani do ewangelizacji naszego świata. Trzeba więc należycie uwypuklić bogactwo, jakim jest pielgrzymowanie do sanktuariów, stwierdza Ojciec Święty. Zwraca uwagę, że przyciągają one coraz większą liczbę pielgrzymów i ludzi uprawiających turystykę religijną. Niektórzy z nich dalecy są od życia wiary i mają słabe więzi z Kościołem. Trzeba dać im możliwość odkrycia Chrystusa. Duszpasterzy sanktuariów papież zachęca, by prowadzili pątników do poznawania i naśladowania Chrystusa. W ten sposób pielgrzymowanie ożywi pragnienie dzielenia się z innymi wspaniałym doświadczeniem faktu, że Bóg nas kocha i posyła na świat, by dawać świadectwo tej miłości, pisze Ojciec Święty w przesłaniu do uczestników Światowego Kongresu Duszpasterstwa Pielgrzymek i Sanktuariów.
W kongresie biorą też udział Polacy, w tym częstochowski biskup pomocniczy Jan Wątroba i ojciec Piotr Polek, Paulin z Jasnej Góry.
Kongres organizowany jest przez Papieską Radę do spraw duszpasterstwa pielgrzymów i migrantów. W spotkaniu bierze udział ponad 250 osób, pochodzą one z 75 krajów. Są wśród nich i biskupi, i rektorzy sanktuariów, dyrektorzy i przedstawiciele biur turystycznych oraz pielgrzymkowych. Polskę reprezentują Paulini z Jasnej Góry, obecnie jest także biskup pomocniczy z Częstochowy, ksiądz biskup Jan Wątroba. Hasłem kongresu są słowa zaczerpnięte z Ewangelii świętego Łukasza. Wszedł, aby pozostać z nimi. I ta ikona uczniów idących do Emaus stała się podstawą do wyznaczenia tematów dla pracy tego kongresu. Chodzi tutaj przede wszystkim o motyw drogi, pielgrzymki, o troskę o samych pielgrzymów. Cele, jakie stawiają sobie organizatorzy tego spotkania w Compostelli, to także wymiana doświadczeń oraz umocnienie na drodze wiary, zwłaszcza dla tych miejsc pielgrzymkowych, które cierpią prześladowania i stanowią mniejszość religijną w swoim kraju, choćby nawet z takich krajów jak Irak czy kraje afrykańskie, gdzie Kościół katolicki jest prześladowany.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Stolica Apostolska zamierza powołać Forum na rzecz Rozwoju w Afryce. Okazją do tego jest przypadająca w tym roku 50. rocznica wyzwolenia większości krajów afrykańskich spod władzy kolonialnej. Nadszedł czas na krytyczną refleksję i niezbędne korekty, czytamy w oświadczeniu prasowym dwóch watykańskich dykasterii, które są inicjatorami forum, Kongregacji do spraw Ewangelizacji Narodów oraz Papieskiej Rady do spraw Kultury. Ich sekretarze, arcybiskup Robert Sarach i ksiądz Barthélemy Adukonu, udali się do Wybrzeża Kości Słoniowej, gdzie dziś w Abidżanie rozpoczęło się 5-dniowe spotkanie służące przygotowaniom do powołania forum.
W spotkaniu uczestniczą dwaj kardynałowie, kilkunastu biskupów, 20 teologów, a także przedstawiciele świata kultury z Afryki i afrykańskiej emigracji. Postanowiono, że forum zostanie powołane w marcu przyszłego roku i będzie otwarte na różne organizacje społeczne i pozarządowe. Jego celem będzie promowanie rozwoju Afryki z uwzględnieniem centralnej roli osoby ludzkiej. Będzie miało ono wyraźnie chrześcijańską inspirację, ponieważ jak czytamy w komunikacie prasowym, Kościół jest przekonany, że wszelki prawdziwy rozwój ma początek w orędziu Ewangelii. Ustalono już temat pierwszego spotkania forum. Brzmi on Kultury i tożsamości narodów, a rozwój w Afryce i w czarnej diasporze.
Na terenach pamiętających jeszcze tragedię wojny trwa spotkanie Kongijskiej Federacji Chórów Pueri Cantores. Młodzi afrykańscy śpiewacy są znakiem pokoju i nadziei dla tamtejszych społeczności, powiedział goszczący w Bukavu w Demokratycznej Republice Konga ksiądz Robert Tyrała, prezydent Międzynarodowej Federacji Katolickich Chórów, zaangażowanych w formację muzyczną, duchową i społeczną młodych ludzi. Oto jego relacja z Afryki i o życiu kongijskiego kościoła.
Pueri Cantores, którzy żyją w Afryce, w Burundi, Ruandzie i Kongo, zaprosili mnie, by z nimi spędzić czas, by ich odwiedzić, by zobaczyć, w jakich warunkach żyją, by poznać ich problemy. Odwiedzałem chóry i w dalszym ciągu to ma miejsce. Przepiękna msza Bukavu w Kongo, gdzie 800 kantorów śpiewało i muzykę europejską, ale przede wszystkim swoją stylową muzykę afrykańską z Kongo, śpiewając, tańczyli. To wszystko, co dzieje się tutaj w Afryce, gdzie Kościół prawdziwie żyje, gdzie ludzie przychodzą do kościoła i pragną Boga, nie są nim zmęczeni, gdzie nie mówi się o laicyzacji, gdzie o innych problemach, choć są ogromnie biedni, ogromnie potrzebują naszej pomocy. Po prostu ci ludzie dla nas są wielkim przykładem. To wszystko napawa nadzieją. Żyją tutaj ludzie, którzy są wspaniali i pełni nadziei. Pragną pokoju. Tego pokoju przecież tak bardzo potrzebują. Dla Radia Watykańskiego z Bukavu, z Kongo, ksiądz Robert Tyrała.
Seminaria duchowne w Ugandzie pękają w szwach. Do kapłaństwa przygotowuje się tam obecnie 1130 alumnów. Cztery istniejące dziś w tym kraju ośrodki formacyjne nie są w stanie pomieścić takiej rzeszy kleryków. Z konieczności w jednym pokoju mieszka niekiedy po 7 studentów. A liczba powołań rośnie z roku na rok. Tym niemniej, pomimo powołaniowego boomu, Uganda wciąż jeszcze nie ma wystarczającej liczby kapłanów. Aktualnie jeden ksiądz przypada tam na 7000 wiernych, a katolików przybywa co roku średnio o 400 000. Dziś do kościoła katolickiego należy niecała połowa Ugandyjczyków, niemal 13 milionów. Na co dzień podlegają oni silnej presji sekt i wspólnot protestanckich, które wśród katolików werbują nowych członków. Poważnym wyzwaniem kościoła w Ugandzie są również tak zwane religie tradycyjne, które do tej pory nie zrezygnowały z ofiar z ludzi. W pogańskich liturgiach giną najczęściej porwane dzieci.
Publikacja życzeń patriarchy moskiewskiego Cyryla dla narodu południowej Osetii z okazji 20. rocznicy niezawisłości spowodowała wewnątrzprawosławny spór. Patriarcha Gruzji Eliasz II wystosował w tej sprawie specjalny list do zwierzchnika rosyjskiej cerkwi.
W mediach pojawiła się informacja o waszym liście z życzeniami do szefa samozwańczo ogłoszonej Republiki Południowej Osetii w związku z 20-leciem niezawisłości. Wywołało to bardzo negatywną reakcję pośród wiernych i całego społeczeństwa Gruzji. Bardzo smutny i zupełnie niezrozumiały jest wasz krok, poprzez który uznajecie separatystyczny reżim ustanowiony przemocą wbrew prawu na odwieków gruzińskiej ziemi. Gruzińskość tej ziemi uznaje cały świat, napisał w swym liście do patriarchy Cyryla patriarcha Ilia. Patriarcha gruziński przypomniał patriarsze Cyrylowi jego troskę o zachowanie kanonicznych granic Gruzji i gruzińskiego prawosławia. Tym bardziej zaskoczeniem i smutkiem został przyjęty w Tbilisi list patriarchy Cyryla do władz południowej Osetii. Patriarcha Ilia dodał, że Kościół nie powinien ulegać wpływom polityków i politycznych procesów. Mamy nadzieję, że w przyszłości wy, jak niegdyś, staniecie po stronie sprawiedliwości, co będzie sprzyjać rozwojowi dobrosąsiedzkich stosunków między naszymi państwami. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Na Haiti nie rozpoczęła się jeszcze odbudowa, mimo że od katastrofalnego trzęsienia ziemi minęło już 9 miesięcy, powiedział agencji Fides nuncjusz apostolski w tym kraju. Arcybiskup Bernardino Aussa zauważył, że nadal kontynuowana jest doraźna pomoc humanitarna, a na odbudowę przyjdzie jeszcze poczekać. Na prowizorycznych polach namiotowych mieszka ponad 1 000 000 poszkodowanych, a ich liczba zamiast się zmniejszać rośnie, powiedział watykański dyplomata.
Nuncjusz apostolski przyznał, że najlepsze efekty pracy z poszkodowanymi ma amerykańska Agencja Katolickiej Pomocy Humanitarnej. Catholic Relief Services buduje prowizoryczne domy w miejsce zawalonych. Jej pomoc jest szybka i skuteczna, a co najważniejsze, ludzie wracają do swoich dzielnic i dokładnie tam, gdzie dotychczas mieszkali.
Natomiast w Miami w Stanach Zjednoczonych odbyło się spotkanie katolickich hierarchów pochodzących z Haiti. Amerykańscy biskupi przedyskutowali sposoby pomocy dla tamtejszego kościoła. Zdecydowano o powołaniu grupy nadzorującej prace budowlane i inżynieryjne. Komisja ma sprawować kontrolę nad projektami i odbudową infrastruktury kościelnej na wyspie.
Dwie minuty dla kraju, mówi Rafał Łączny.
Prymas Polski arcybiskup Józef Kowalczyk złożył wyrazy współczucia rodzinom ofiar wczorajszego wypadku polskiego autokaru pod Berlinem. W wyniku zderzenia z samochodem osobowym śmierć poniosło 13 osób, a 19 zostało rannych.
Jechali nasi rodacy i spotkało ich nieszczęście na drodze. Zmarło 13 osób, inni są ranni. Wyrażam współczucie wszystkim tym, których ta śmierć dotknęła i ten ból podzielam ze wszystkimi. Tym, którzy przeżyli, życzę zdrowia, a rodzinom i cierpiącym ukojenie w bólu i zapewniam o mojej pamięci w modlitwie.
Autokarem, który zderzył się wczoraj z samochodem osobowym na autostradzie pod Berlinem, podróżowali turyści ze Złocieńca wracający z Hiszpanii. Nie można bronić swoich praw kosztem praw drugiego człowieka. Nie można mówić, zasada równego traktowania dotyczy tylko mnie, powiedziała w rozmowie Sky minister do spraw równego traktowania Elżbieta Radziszewska. Jak dodała, środowiska krytykujące ją za wypowiedź dotyczącą praw szkół wyznaniowych do niezatrudniania osób homoseksualnych mają do niej pretensje za przypominanie o unijnym prawie w tej kwestii.
Zrobiono ze mnie ciemnogród. Zrobiono ze mnie, nie wiem, fundamentalistkę katolicką, która jest straszydłem, kimś, kto absolutnie poniżej standardów europejskich działa. No naprawdę, ja byłam sama zdziwiona tą skalą nagonki. Ja myślę, że przez 20 ostatnich lat nigdy żaden minister nie był obiektem tak zmasowanego, nieuzasadnionego ataku jak ja.
Zapytana o ewentualną dymisję, minister Radziszewska powiedziała, że każdy, kto jest powołany na jakąś funkcję, musi spodziewać się też odwołania. To premier powołuje i dymisjonuje i to będzie jego decyzja, stwierdziła minister do spraw równego traktowania.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.